Hello, muy draghi.
Hello. Wracamy do pracy, do codzienności.
On chciał nie nagrywać palmy. La 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 la. Niech ona ochłonie. Epicka, niech posiedzi.
Niech się wiesz,
wymarynuje
trochę, niech się namateruje. Mm-hmm. Żeby nie umknęła.
Mm-hmm.
Żeby wiesz, tak rozbrzmiała, tak rozpłynęła się po prostu po całym eterze.
Mm-hmm.
Żeby ludzie wracali po parę razy, żeby wiesz, do historii, żeby przeszła nam ta palma.
Mm-hmm.
Dziękujemy za wszystkie miłe i serdeczne głosy.
Mm-hmm.
Mamy nadzieję, że one nadal będą napływały i że to się nigdy nie skończy. I mam taki challenge dla nas, Maciek.
A poczekaj, bo ja też chciałem.
Masz challenge?
Się dołączyć. Tak, to dla mnie jest challenge.
Aha, dobrze, lepiej się dołącz, zrób taką eurozłączkę.
Ja sobie nawet zapisałem to taki challenge jest, patrz, będę mówił, patrz, z kartki czytam. Chciałem szczerze podziękować w imieniu swoim i jeśli mogę twoim za te uczuciowe komentarze, zwłaszcza za te. Kropka.
Pięknie. Masz taką zalaminowaną kartkę w portfelu, którą wyciągasz i mówisz tak do ludzi.
No to tak mniej więcej wygląda.
No ja uwielbiam, jak są takie komentarze w publicznych mediach, że ktoś tak właśnie tak mówi, ta pani była w tym płaszczu i w tym płaszczu wychodzi.
Dawaj ten challenge.
Challenge jest taki, drogi Macieju, że zrobić tysięczną palmę na siedmiolecie. To nie wydaje się...
Będziemy lądować tysięczną teraz, tak? 300 palm. To jest challenge.
Nie, wiesz co, to nie jest taki straszny challenge, bo statystycznie wychodzi nam 140 palm rocznie. Więc musielibyśmy tylko podkręcić do 150.
No nie. Cześć, teraz będzie palma liczy.
Regularność i przeciąganie ludzi w wakacje.
Ale nie, no poczekaj. Niech ja tutaj sięgnę do swoich notatek z arytmetyki. 5 lat, 700 odcinków, 140 dziennie, znaczy rocznie. 140 razy 3 to jest 420, więc za 3 lata...
Nie, ja się pomyliłem, tak?
Pomyliłem.
Dwa lata.
No to jest challenge, ale myślę, że damy radę.
Pociągnąć średnio do 150.
150, myślę, że damy radę. Jak pewien zespół hip-hopowy dał radę. I to jest challenge, tak? Żeby osadzić, tak, wylądować... Tak. Tak, bardzo mi się podoba to, jak wczoraj powiedziałeś, żeby wylądować, chcieliśmy wylądować palmę na 700, tutaj, żeby było równo 5 lat i 700 odcinków. I mam takie,
tak, ale chodzi za mną... Mówiliśmy o tym od sierpnia, więc...
Chodzi za mną, jak próbujemy wylądować podcast na takim lotniskowcu. I nie wiem do końca, na czym to polega. Muszę to rozwiać.
To problemy ze śniegiem, ale... Ona wylądowała na K700.
Mój drogi. LeBron chce Carmelo w Los Angeles Lakers. Takie doniesienie pojawiło się w nocy. Ja wiem, że to NBA jest i może chcielibyśmy się jeszcze ponacierać szczerością naszą, ale...
Ja myślę, że Michael Beasley będzie miał więcej sensu w Houston niż w Lakers.
Dobrze, a ja się zacząłem...
Carmelo Anthony nadal nie będzie miał sensu w Lakers.
A ja się zacząłem zastanawiać, obserwując tych Houston Rockets, którzy wcale z Carmelo nie są lepsi w ostatnich meczach. I zacząłem na nich patrzeć, oglądając nazwiska ludzi typu Gary Clark i Danuel House, którzy grają dla nich minuty. Ja sobie pytam. Carmelo jest lepszy niż ci ludzie. Carmelo powinien grać. I zacząłem sobie myśleć, że czy to jest już na pewno wykluczone, czy Houston Rockets na pewno powinni wykluczać to, żeby Carmelo dla nich wrócił? Do nich wrócił?
Nie, ja myślę, że tego by się nie dało, wiesz, to tego by się nie dało już odzobaczyć i odkręcić.
Ale ja oglądałem i oglądam, jak ludzie grają tacy, jeszcze ten Danwell House, to jeszcze, ale ten Clark, to taki, wiesz, to tak jak oglądać, to tak jak oglądałem się mecz Bostonu z Knicks. To tak jak patrzę na Houston, jak gra z ławki, to myślę sobie, Boże, czemu oglądam Nowy Jork? I nie gra Carmelo. Więc, wiesz, myślę sobie, że Carmelo jest lepszym graczem niż ci dwaj ludzie. O to mi chodzi.
Że, no tak, no, ale...
To nie jest tak, że on blokuje minuty dla kogoś, czy coś takiego. I wiesz, Houston grało lepiej bez niego na początku, ale to było też związane jeszcze z kilkoma innymi rzeczami. I teraz nie gra, teraz się, no Houston, nie wiem, widziałem ich mecz poprzedni, w tej nocy z sali Rudy Gobert od drugiej minuty nie grał, bo się zezłościł na sędziów i wywrócił bidon z wodą jakiś tam i go wyrzucili z parkietu i oni przegrali 30 punktami w Utah. Widziałem ich mecz z Minnesotą, w którym prowadzili 20 i przegrali.
Wyobrażasz sobie, że dojdzie teraz do jakiejś kanosy i tak Mike D'Antoni z takimi rączkami złożonymi w małdrzyk, tak na kolankach przybiegnie i powie...
Lepszy nic niż nic.
Carmelo, wiesz co, taka śmieszna sytuacja. nie wyobrażam. No nie, to jest gone. To jest gone. Czekamy do 15.
Tak, bo 15 może zostać...
Michael Beasley w Houston. Zobaczysz, ten chłopak będzie jeszcze w takich rozmowach. Ach, gdyby wcześniej grał w tym Houston, byłby szóstym graczem tej ligi.
No dobrze, ale jak jest... No dobrze, nie jest aż tak złym obrońcą jak Carmelo, ale też jest złym obrońcą. To jest zamienił stryjek siekierkę... Boże, jak jestem... Ryc siekierek. Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Już
nie róbmy z tej obrony Carmelo jakieś nie wiadomo jakiejś rzeczy. No. Faktycznie lepszy byłby Ariza, ale ten zespół nie eksplodował bez niego.
Trzeba cię przeprosić.
Są już doniesienia i to wszystko idzie w tą stronę, że Ariza może wrócić faktycznie do Phoenix Suns. Już są doniesienia o tym, że Ariza będzie handlowany. Zresztą powinien być. Do Phoenix Suns też powinien wrócić, bo gra słabo.
Ale dobrze, no ale to tam jest 10 milionów przecież na rąk.
No, 15, więc teraz się trzeba będzie wymieniać.
O Jezus Maria, 15. To się tego nie odda.
No nie ma, no właśnie będzie im trudno go teraz pozyskać. No, będą musieli coś oddać, ale co? Brandona Knighta? Oni mogliby się zamienić.
To byłoby mega śmieszne.
No, ale zupełnie szczerze mogliby się zamienić. Bo Brandon Knight jakiś tydzień będzie gotów do gry. Moglibyś oddać Knighta z powrotem i wziąć Arizę z powrotem. Suns jak nie mieli, tak nie mają rozgrywającego, nic nie mają. Przejdziemy do Suns chyba dzisiaj, później.
Tak. A wiesz co, tak się przez moment zastanawiałem. Enes Kanter, Courtney Lee za Johna Walla.
Nie, jeszcze coś. Z Knicks.
Frank Nikina oczywiście.
Nie, jeszcze coś, to za mało.
Jeszcze coś.
No co to jest? Nikina to nic.
No ale czyścisz sobie cap space.
Ale nie masz rozgrywającego. Nie przekonuj mnie nawet do Satorańskiego i do Nilikina.
Satorański.
Nie no, proszę cię. On nawet nie jest rozgrywającym.
Jak to solidny. To nie jest...
Nie, ja wiem. Widziałem ten plotki Waldo, Knicks, ale to musiałoby być...
Ale Knicks... No to dobrze, no to weź sobie kogoś z moich rozgrywających. Świetnie.
Nie ma. Nikt, nie wiem, Lee, Tim Hardaway, ale to się nie zgadza kontraktami.
Nie, Tim Hardaway to bym z podstawowaniem ręki go oddał, ale...
No to może coś takiego. Ale po co Tim Hardaway do Waszyngtonu?
Enes Kanter musi iść.
No dobrze, no to Kanter, Lee to jest za mało. Cały czas jeszcze coś, a tu się pieniądze zgadzają. I Knicks musieliby... Nie, no ani Nilikina, ani, nie wiem, Knox? Ja nie wiem, ten Kevin Knox oglądałem go. Nie wiem.
Nie chcesz oddać.
Ja myślę, że nic nie mają nic dla...
Moudier, Berg?
Nie.
Wiesz te moje apety, panie, ja mam same apety.
Może, dobrze, może tak. Kanter, Lee...
To za dużo.
Moudier...
I
Berg. A chociaż on jest kontuzjowany. To. Coś takiego. O, taka paczuszka. No może byłoby do przemyślenia. I nikt jeszcze... No... Dobra, okej. jeśli to się zgadza finansowo, tam coś jest z tymi pieniędzmi Johna Walla, tam jakiś się liczy kontrakt, nie do końca wiem. Jeszcze raz?
15% trade kickera.
Jakieś takie różne historie.
To ze pytaniem, wiesz, kim grasz do końca sezonu, no bo to jest dopiero frustracja.
W Knicks?
Aha.
Martwisz się, kim grać w Knicks?
Tak. John Wall się martwi, kim grać w Knicks.
Oglądałem ten mecz Knicks-Celtics dzisiaj. Cały. Nawet sobie tak przypiłem taką odznakę. Obejrzał cały mecz Knicks-Celtics. Klasyczny mecz. Wiesz, to są takie klasyczne mecze w NBA teraz. To są takie mecze, w którym dwa zespoły zdobywają punkty. Jest tak 40-40 nagle na początku drugiej kwarty. Nie wiadomo dlaczego, ale tak się gra teraz w kosza. Dwa zespoły zdobywają punkty. Z czasem jeden zespół zaczyna zdobywać mniej punktów i potem w czwartej kwarcie przestaje. I te wyniki czasem wyglądają jak o, wygrali 30, strasznie ich zmietli, nie?
Tak.
No ale to tak gram i mówię, tu ten nie dobiegnie, ten nie dobiegnie, ten głupio sfauluje jak Mitchell Robinson. Nie wiem, jakieś takie, wiesz. No nic, mój drogi, ale Carmelo w Lakers to nie jest chyba dobry pomysł. Mam wrażenie.
Kogo zablokuje, komu minuty wyjmie, no nawet nie gra te 20 minut. No.
Kuzmie. Ingramowi poniekąd.
No to bez sensu.
No, bo Beasley nie gra w tej chwili w Lakers.
No, Beasley niestety gra mało. Nawet zauważ, że nie wiem, jaka tam... Stevenson gra mało.
No.
Już nie jest kontuzjowany jakoś, nie wiem, jakiś... Czy ja coś gubię?
Nie jest kontuzjowany, jest zdrowy jak Lance Stevenson. Jest zdrowy, no nic. Co to się zdarzy? Pewnie ktoś będzie musiał go przytulić. Pojawił się raport już po raporcie Joe Vardona. Przyszła Ramona i tak w sumie zaprzeczyła, nie zaprzeczyła temu raportowi. Ewidentnie
przyszła, to się wtoczyła się.
Wtoczyła się. Ewidentnie chciała coś po prostu dodać.
Dodać.
Tak, bo ja tu panuję nad wszystkimi sorsami Los Angeles Lakers, jestem Ramona. To tak to wyglądało. Nie jestem złośliwy. Mówię, jak jest. Mój drogi, jest też bardziej interesujący, mam wrażenie, donos z nocy. Dwa takie ciekawe. Jest zła informacja dla Indiana Pacers, bo...
Oladipo.
Victor Oladipo ma problemy z prawym kolanem i... Jesteśmy z powrotem. Victor Oladipo ma problemy z prawym kolanem. Nie gra od 17 listopada. Source z jednego z dziennikarzy Indie Star, nazwisko mi wypadło, jest taki. Ktoś odezwał się do niego, jakieś zaufane źródło, bardzo dobre źródło, które mówi mu, że jeśli Oladipo spróbuje wrócić w tym sezonie, to może zrujnować swoją rzepkę w prawym kolanie. I jeśli chce wrócić do 100% dyspozycji, to powinien przesiedzieć ten sezon.
Rozumiem, że sytuacja się wyjaśniła. Darren Collison is on the rise.
Albo Tyreek Evans powinien być on the rise, bo miał grać lepiej niż gra. Rzuca chyba 10 punktów pod nieobecność Oladipo na mecz. I, no nie wiem. Indiana jest 5-4 bez Oladipo. Rok temu była 0-8, więc to jest zmiana taka pozytywna, ale... Wydaje się, że znaczy to jest przede wszystkim dla samego Victora Oladipo, myślę, frustrujące strasznie, bo pamiętasz, on po przegranej serii z Cavaliers 3-4 od razu poszedł na siłkę, zaczął ćwiczyć i wysyłać wszystkim na Instagramie informacje o jak ja ćwiczę, jaki ja jestem ambitny, o Boże, jak ja wam wszystkim pokażę. I faktycznie lato przepracował ostro, wyglądał nieźle, ale wiesz co, on nawet na początku sezonu jak grał, to wyglądał tak, jakby coś już tam było nie tak, więc może się po prostu chłopak przepracował.
Może.
Trzeba uważać. Może tak być.
Co oznacza koniec sezonu Indiany? Czy ten wschód jest tak słaby, że oni nawet jak nie będą chcieli, to zrobią te play-offy?
Wybieram odpowiedź numer 2.
Ale być może będzie miał więcej czasu, żeby komponować te swoje hip-hopowe kawałki. O miłości.
Moglibyśmy go...
kobiet. Ten Mieczysław Fok naszych czasów.
No, Danka! Ja już znam. Poleć jakąś lwowszczyzną, proszę cię. Mój drogi, no. Byłeś w Wilnie?
Byłem. Byłem na początku lat 90., więc to było świeżo po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Taką jeszcze, bym powiedział, smutną Litwę. W sensie taką, wiesz, jeszcze wychodzącą z takiego bardzo głębokiego socrealizmu. I tak, wiesz, to jednak było już 20 lat temu, czy nawet dalej niż 20 lat temu. To refleksja, jaką miałem, że było bardzo dużo policji na ulicach. I tej policji, oni mieli takie niezbyt ładne, kolorystycznie mundury. Ta zieleń tak się, wiesz, tak się dosyć mocno odcinała, więc cały czas miałeś wrażenie, że jest bardzo dużo patroli. I druga rzecz, która była taka niezwykle, wtedy mnie to jakoś tam głęboko mnie to przejmowało i budziło jakąś taką, wiesz, takie usta miałem ściśnięte, że Litwini jakby wymazywali wszelkie ślady polskości z Wilna.
A co, tak wszedłeś do Wilna i miałeś takie szerokie spojrzenie. O, tu wymazany ślad polskości, tu wymazany ślad, nie, o, tu co? Pani ślad, pani nie wymazuje tak, śladu, takie miałeś, tak?
Zwiedzaliśmy to Wilno z człowiekiem o dosyć takim symptomatycznym litewskim nazwisku, Mickiewicius. I pan Mickiewicius, tak wchodziliśmy do kościoła i mówi, o, tu obok pogoni był również krzyż polski, herb, godło, a dzisiaj proszę zobaczyć świeży tynk, wszystko zamalowane. Tu nie było tego nigdy, orła, 500 lat.
Aha.
500 był, a teraz już nie ma. I wiesz, jak patrzysz tak historycznie, to Polacy od 89 roku nie mają gorszych relacji ze swoimi sąsiadami. Znaczy, najgorsze relacje ze swoim sąsiadem to jest relacja z Litwą. I to jest pewnego rodzaju patologia. Biorąc pod uwagę historię obu naszych narodów, ale jest tak głęboka niechęć Litwinów do Polaków, to jest chyba jeszcze większa niż Polaków do Niemców. W sensie to jest mocno takie, znaczy jest próba budowania takiej, ja bym powiedział, trochę cukierkowej, trochę takiej relacji, bym powiedział, międzynarodowej, gdzie pewnego rodzaju tradycją stało się to, że polscy prezydenci składają sobie takie kurtuazyjne wizyty podczas świąt narodowych. Pani prezydent Litwy zawsze jest obecna.
Dumbrus Kajte?
Nie. Tak.
Ale Kajte.
Brus Kajte.
No. Brus Kajte, coś takiego, no.
Się gdzieś tam pojawiają, natomiast jest to taka zupełnie fasadowa dyplomacja, czy fasadowa relacja, za którą nic w gruncie rzeczy nie idzie. I ci nie robią sobie, co chcą. I no te polskie nazwy, polskie szkoły, jakby to się nic się nie zmieniło. No,
co my powinniśmy być z tego powodu obrażeni na Litwinów? Że oni sobie zdejmują krzyże nasze?
Wiesz co, znaczy mogą robić co chcą, tylko
no,
że...
No bo to jest ich kraj, no. Poza tym, myślę, żeby pojechać do Wilna na Litwę, ale nie kurwa do Polski. Jak chciał pojechać do Polski, to bym po prostu nigdzie nie jechał.
Ja wiem, ale to są ciągle, wiesz, te takie marzenia o tym, że Litwa polskim miastem jest, że my tu jeszcze wrócimy z olem!
To nie jest nasz problem?
No być może jest to nasz problem. Oczywiście, że być może jest to nasz problem, no ale wiesz, no...
Obrażamy się jak kobiety i dzieci?
O, trochę się obrażamy.
Nie możesz się obrażać, powiedzieliśmy wczoraj dlaczego. Inaczej nie dożyjemy 700 lat jako kraj.
Myśmy zbudowali, to z naszej papy, z naszych cegieł, z naszego betonu wybudowaliśmy piękne kościoły, wybrukowaliśmy ulice, ten uniwersytet Stefana Batorego, to nasz uniwersytet. Tutaj polscy luminarze wykładali, uczyli tego ciemnego, litewskiego luda.
Ja Manfred, ja Manfred.
A wy czym odpłacacie, bracia Litwacy?
Iś Manfred, budowałem, budowałem te kamienice na Hugona Kolontaja w Słupsku. Jakby taki Niemiec przyjechał, zaczął tak gadać, też byś się dobrze czuł? Znaczy, czy ja bym się dobrze czuł?
Nie, ale to są fakty. Znaczy, z faktami można polemizować, ale nie, pytanie, czy taka wiesz.
No są fakty, fakty. No tu też są wybudowane rzeczy przez Niemców. Jakby Niemiec przyszedł i się tak poczuwał do tego, że to jego jest. Zresztą te historie tutaj są głębokie bardzo. Z tym poczuwaniem się, no, czuje, co jest tutaj.
Pominam, więc, że są te płyty, na których spaceruje się nagrobne.
Tak, tak, te płyty, na których się pije i oddaje mocz.
No właśnie.
Znaczy nie mówię, że ja, ale wiem, że na pewno są ludzie, którzy oddają mocz na niemieckie groby tutaj. Tu może mniej, ale na przykład przyjeżdżają. I obok mnie zresztą, mój drogi, ja mieszkam tak na takim bardzo, jak na Subs, to wyjątkowo krajobrazowym miejscu. Mieszkam obok takiego parku północnego, mam takie wyjście do lasu, jak wchodzę do tego parku, lasu, przez las przejdę, wchodzę do parku, to jest taki stary niemiecki cmentarz.
Tak.
Groby są, cholera jasna, 1800, któryś tam ten, jeszcze coś tam odczytasz. A nic, nikt nie dba o to, pies się wystra, to może to. Odrobinę nawozu dostaną koledzy na dole. Nie, nie, nic kompletnie niezadbane. Masa była takich cmentarzy tutaj, zupełnie niezadbanych jest. Jak się tak pojeździ, nawet wokół Słupska rowerem jeździłem, jeden, drugi znalazłem, wiesz. Nic tam, ktoś gdzieś przyjedzie, kilka grobów jest odnowionych, a kilka nie. Wiesz, przyjeżdżają tu ludzie, ale nieważne, wróćmy na Litwę. Ja, jeśli to jest kłopot nasz z Litwą, to moim zdaniem nie powinien być ten kłopot. Ja wiem, że fajnie by było się trzymać za rękę, ale my mamy chyba problemy na podobnej zasadzie z Niemcami i z Rosją, w skrócie. Czy nie? Upraszczam. W sensie nie, że ja bronię Litwinów, wiem, że to jest bardziej rozległe, ale na logikę moją prostą to nie powinniśmy mieć jakiegoś kłopotu, ale dlaczego Litwini tak bardzo nas nie lubią?
No uważają nas za okupantów, za oprawców.
No ja im pookupuję. Planuję pojechać i zrobić małą okupacyjkę.
No nie, ale uważają, że Polska to jest największe zło, jaka się Litwinom przydarzyła. Żeby nie przypomnieć, że tak powiem, jakbyś szedł ulicą pod ostrą bramą, zaczął tak krzyczeć pozdrowienia od Żeligowskiego, no to myślę, że by cię zatłukli. Zresztą, jak się tak zastanawiałem ostatnio, jaki jest największy majstersztyk polskiej takiej myśli politycznej całego, powiedziałbym, tysiąclecia, to mam dwa pomysły. Znaczy w ogóle odzyskanie przez Polskę niepodległości jest pewnego rodzaju majstersztykiem. Bo przy czym no oczywiście jest pytanie, na ile rzeczywiście to był jakiś plan, bo tego planu nie było. Ten plan się tak wykluł dosyć spontanicznie i to po prostu Polacy wzięli sprawę w swoje ręce. Mam wrażenie bardziej niż to było gdzieś zaplanowane, bo wszystkie te jakby działania zmierzające do odzyskania niepodległości w poprzednim okresie raczej zakończyły się niepowodzeniem. To jest, no więc, ale mimo wszystko uznajemy, że to jest jakby największe takie zdarzenie. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to są chyba jednak wyprawy te moskiewskie związane z Dymitriadami i z tą mniszchówną, która tego Dymitra rozpoznaje po raz pierwszy, po raz drugi, zajęcie Kremla. To wszystko się zakończyło niepowodzeniem, ale jest jakiś taki chytrutki plan. A chyba jednak na trzecim miejscu, jeśli w ogóle nie na pierwszym miejscu, to jest zajęcie Wilna przez Żeligowskiego, sztucznie wykreowany bunt, powstanie tej Republiki Zachodnio-Litewskiej, potem przyłączenie do Polski. To w ogóle jest fenomenalna historia. I nie, jeśli czegoś brakuje mi w tym moim top 3 takich genialnych polskich pomysłów, które miały plan i które się zakończyły jakimś większym czy mniejszym powodzeniem, to bardzo chętnie przeczytam w komentarzu, czego mi brakuje. A wydaje mi się, że dosyć starannie przez to przeszedłem i szczerze mówiąc takiego wielkiego strategiczno-taktycznego, militarnego, politycznego planu nie widzę. Ale być może jest to, coś mi umyka. Może gdzieś tam Krzywousty, jak przyłączył ziemię sandomierską do Polski, to tam był jakiś plan. Być może. Dobrze, to taka dygresja piątkowa.
Już?
Tak, skończyłem.
Dobrze.
Carmelo?
Ty się zawsze czegoś nauczę.
Nie, przeczytaj, naprawdę polecam wszystkim przeczytanie nawet z Wikipedii historię buntu szeligowskiego. Jak ci pułkownicy najpierw nie chcieli, że to wbrew honorowi oręża polskiego robić taki ten, że się zbuntowali w sposób taki sztuczny. To wszystko zaplanowane przez Piłsudskiego, że no, niesamowita historia. I potem cudownie wcieleni do Polski.
Mój drogi, pytanie z listy pytań. Tak. To jest pytanie od Maćka Szeteli. Żeby zmienić temat. Trochę. Też nie wiem, chyba bardzo. Maciek Szetela pyta. Tak. Gdybyś... Już, poczekaj. O. Piotr Zarykta nalega, abyś zrobił podcast o Knicks dla Magic Basketball. Ty musisz zaprosić jedną osobę do współprowadzenia podcastu. Kto to będzie? I nie mogę być to ja.
Adam Rzepkowski.
Okej. Okay. No dobrze. Bardzo szybka odpowiedź.
Byśmy się zabili z Rzepką na pewno, bo Adam jest fanatycznym kibicem Knicks.
Czy możesz trochę przybliżyć?
Widzę, że tak z wiekiem powoli mu przechodzi. On już jest w takiej pozycji takiego fanatycznego człowieka, który nerkę oddał za Knicks, przeszedł już na taką pozycję, że ma trochę na to wywalone. Ale mimo wszystko myślę, że ten podcast mógłby być taki barwny i krwisty, zwłaszcza, że Adam ma taką trochę krótką kreskę. Łatwo go sprowokować. Zwłaszcza historycznie. Ewing nie był tak dobry. Olajuwon był lepszy w 94.
Czy wiesz, że taka ciekawostka geograficzna, czy wiesz, że w okolicy Iławy jest jezioro Ewingi?
Jest.
Ewingi. Ewinga to pewnie była jakaś, nie wiem, księżniczka, która tam się zamieniła się w rybę i... A to Patryk Ewingi.
Na której cnotę nastał i ona nie mogła żyć. Z bałamutenia i rzuciła się w wodę i wodę. Minga. Na stówę tak było.
No, zawsze możecie ją zaprosić do podcastu. Mój drogi, dobrze. Wiem, jak przejść.
A w drugą stronę, bo pytanie jest oczywiście symetryczne, Maćka Szeteli, gdybyś robił podcast o... Gdyby Piotrek Zarychta zmusił cię do tego, albo uległbyś jego namowom i chciał zrobić podcast o Charlotte i chciałbyś zadać sobie ze współprowadzącego i nie mógłbym być ja, to kto byłby twoją ofiarą?
Ja muszę się trochę zastanowić. Ja tak bardzo z tobą lubię, że nie wyobrażam sobie. No, ale mówię szczerze, nie wiem. Musiałbym się zastanowić naprawdę. Tak, wiesz, nikt nie chodzi mi po głowie taki, wiesz, o Charlotte z kimś. Ja nie rozmawiam o Charlotte z ludźmi. Kibiców Charlotte jest może dwóch. Albo trzech. Z nimi nie rozmawiam raczej, więc to musiałbym tak pomyśleć z kim tak spoza. Pewnie z jakąś kobietą.
O! No. Charlotte z kobietą.
Ale to tylko teaser, bo muszę się zastanowić. Zresztą nie ma tutaj co teasować. Mój drogi, przejdźmy trochę do sosu. Sos jest dzisiaj taki, że musimy dziś pogrzebać Phoenix Suns, bo sobie coś zrobią i rodziny nosić będą wtedy poczucie winy, więc my musimy ich zasypać.
Dobrze.
Zakopać, tak? Phoenix Suns są pierwszym zespołem od 54 czy 5 roku, który w pierwszych kwartach dwóch kolejnych meczów nie wyszedł z 10 punktów. Byli 9:36 w środę z Utah? Nie pamiętam z kim. I 9:34 przegrali pierwszą kwartę dziś. z Portland. I ja widziałem tą show Damiana Lillarda z Jake'em Laymanem i powiem ci tak, i miałem taką tezę oglądając ten mecz, Devin Booker nie grał, ale to nieistotne, że on nie grał. Miałem taką tezę, wiesz, jak patrzyłem, znaczy to taka teza na wyrost, bo to w zasadzie Suns są tylko takim problemem w tym sezonie, ale wiesz co, Suns od 3 sezonów są dowodem na to, dlaczego nie powinno być w NBA draftu. Dlaczego powinno być tak,
no,
że zawodnicy tak jak Jaren Jackson Jr., czy Kawhi Leonard, czy Jason Tatum, najlepiej by było, jakby zaczynali grać w zespołach, które są które nie są takie, no, po prostu nie są takim katastrofalnym rakiem jak Phoenix Suns.
Ale może to jest dlatego, że oni nie są tak dobrzy.
Ja wiem, że nie są tak dobrzy. Oczywiście, że nie są tak dobrzy. No to chodzi, że nie są tak dobrzy.
Może
ale Devin gracze? Booker. Nie, to nie, to nie chodzi o to, że Devin Booker nie jest tak dobry. Co, DeAndre Ayton jest nagle zły? Josh Jackson? Jest? No przepraszam, to nie chodzi o to. Oni nigdy nie będą dobrzy. Oni nigdy nie będą dobrzy. W sensie nie będą dobrzy. Organizacja jest chujowa, za przeproszeniem. Ja byłem w Phoenix.
Ja nie rozumiem.
Dobra, powiem ci tak. Gdyby zawodnik miał możliwość dołączenia... Przepraszam, podnoszę głos, bo ja byłem dwa sezony temu byłem bardzo emocjonalnie... jeszcze zanim Josh Jackson przyszedł, bardzo emocjonalnie zaangażowany w to, że Phoenix Suns to jest zespół, który idzie w górę, i się kompletnie zawiodłem. Devin Booker, wiesz, to, wow, kolejny gość. Patrz, gdzie jest teraz Devin Booker? Nigdzie. Devin Booker jest nigdzie. To ile on już ma? To czwarty sezon jego kariery idzie, poprawnie.
Tak.
Jest nigdzie. Nie będzie żadnych meczów gwiazd. To jest jeden z jakby go wstawić do, na przykład w Memphis, jakby grał. Albo w Dallas, jakby grał teraz Devin Booker. Top 20 ligi. Byśmy tak mówili o nim i on byłby graczem na tym poziomie. Phoenix Suns nie jest graczem na tym poziomie, bo gra wokół... Nie wiem, czegoś, no... Ciężko to nazwać. No, chcesz się przetaczać po kolei przez to, z kim gra? Nie wiem, zespół... mają rozgrywającego, wcześniej nie mieli weteranów, a tu taki problem, a mają log, że ma to, a tamto, wiesz, sramto, trenerzy się zmieniają, możemy przez to przelecieć. Moja teza jest taka, że zawodnicy powinni mieć możliwość wybierania sobie, w którym zespole mniej więcej chcą grać. Czy chcą zacząć karierę i grać więcej, na przykład jak DeAndre Ayton czy Devin Booker, grać więcej w zespole, który jest słaby, nie wiem... Czy chcą dostać więcej pieniędzy? Czy może chcą zaczynać karierę z ławki w dobrym zespole, żeby się rozwijać w normalnej strukturze, w normalnej organizacji? To jest część mojego pomysłu na to, żeby draftu nie było. To jest z kolei związane ze zmianami lekkimi zapisów CBA. To się nigdy nie wydarzy.
No to się nie wydarzy, tak. Ale wiesz, boję się, że wtedy organizacja, czy zawodnicy chcieliby grać w 10 klubach tylko i wyłącznie.
Mieliśmy już tą dyskusję, tak, ale te kluby, w których chcieliby grać, prawdopodobnie byłyby powyżej salary cap i nie miałyby pieniędzy, żeby tych zawodników podpisać. A idea moja polega na tym, że korzystasz z salary cap, żeby podpisać debiutantów.
Okej. Okay.
No. Czyli na przykład ja jestem z Ionem Williamsonem, idę do NBA.
Robisz taką aukcję?
Nie, to nie jest aukcja u gracza, to jest... To jest tak, że ci gracze z draftów trafiają na free agency. Są normalnie wolnymi agentami. I jeśli zespół jest słaby, na przykład jak, przypuśćmy Atlanta. Atlanta ma 30 milionów dolarów cap space'u. Pewnie ustaliłbym jakiś limit maksymalnych zarobków.
Przepraszam, może od razu dać 150 milionów?
Jak to? Na 5 lat? Nie, dobrze, nie. Pewnie ustaliłbym jakiś limit zarobków dla debiutantów, żeby nie powtórzyła się historia sprzed 20 lat, gdzie ci młodzi ludzie dostawali, nie wiem, Juan Howard, chociaż to był jego chyba drugi, nie, były debiutanckie kontrakty, przypomnij mi, wielkie debiutanckie kontrakty, kto taki dostał, nie wiem, KG? Pamiętasz te? 20 lat temu? Te przepisy zostały zmienione przez to.
Było coś takiego.
Coś takiego było, a ja nawet nie pamiętam dokładnie, co to było. Boże, powinienem pamiętać, no. Ale dałbym jakiś limit, tak, żeby nie, wiesz, żeby zespoły nie stawały się zakładnikami jakichś, wiesz, chybionych... ktoś powie, a niech sobie chybiają, to jest ich sprawa, nie? Wiesz, tyle. Tak. Może teraz managementy byłyby już na tyle mądre, żeby takich rzeczy nie robiły. Ale przykład raz jeszcze, Zion Williamson ma do wyboru Atlantę, która ma 30 milionów dolarów cap space'u. i ma do wyboru, daj mi tutaj dobry klub, i Portland ma do wyboru. Portland ma 5 milionów dolarów cap space'u. W tej chwili nie ma, ale załóżmy, że ma. I może iść grać w Portland za 5 baniek i może iść grać w Atlancie za, nie wiem jaki byłby limit, 15 milionów dolarów, nie wiem, 10, nie wiem, coś takiego, 10, 15, wyższy prawdopodobnie. Byłby 10, 15, coś takiego, bo to nie może być, wiesz, 30 milionów dolarów biorę, bo to wszystko trzeba by było wtedy zmienić. I tak jest moja idea, ale wróćmy do Suns.
Jest to pomysł ciekawy, ja muszę się nad nim zastanowić, jak to, wiesz, jak to uszczelnić. No.
No to chodzi o to, żeby ci ludzie, na końcu powiem, skończyć tezę, dobić do brzegu. Ja często zapominam o takich najważniejszych zdaniach, które mam w głowie i przechodzę od razu do drugiego, trzeciego zdania. Jak patrzę na Phoenix Suns, to ja tam widzę to, co widziałem. Pamiętasz, jak Jalil Okafor grał pierwszy sezon w Filadelfii. Przyszedł utalentowany chłopak, patrzył sobie, wiesz, grał i on grał bardzo dobrze w tych pierwszych dwóch, trzech meczach. Pamiętam to, że tam jakieś 20 ileś punktów, 26 punktów go było w pierwszym czy drugim. I ja oglądałem ten początek, te początki Okafora w Filadelfii i ten zespół, pamiętasz, zaczął 0-17. Ty mówisz, że może oni nie są tak dobrzy. Mój drogi, mało który debiutant jest tak dobry, żeby mieć znaczenie dla wygrywania. To nie oni wygrywają mecze. To wygrywają mecze zespoły, trenerzy i weterani w tym zespole. Nie debiutanci. To się rzadko zdarza, żeby któryś z nich od razu wchodził i był ważny dla wygrywania. Ja znam mało takich graczy, nie wiem, Embiid.
Na ogół są to gracze, którzy są top 20 w historii. No
na ogół. I to są ci gracze, tak.
No dobrze, kto jest takim graczem? No LeBron to jest oczywiste, tak?
Nie wiem, nie cofnę się. Wiem, że tylko Embiid jest takim graczem w ostatnich latach, w tym pierwszym sezonie, w którym grał przez 30 meczów, od razu unosił zespół do góry. Od razu było widać, że ma znaczenie dla wygrywania. Od razu zawodnicy byli lepsi, grając z nim. Od razu lepszy plus minus było.
Tak.
Pewnie tak, ale to też trzeba by było się cofnąć.
Olażuan, tylko że on miał Samsona, to może to też trochę zaciemnia.
Tatum był niezły. Grając nawet taką rolę, jaką grał, spoda shootera i obrońcy na początku. Był niezły, bo trafiał trójki.
Zastanawiam się, czy Ewing był takim graczem, Adam.
Nie. No właśnie, że Patrick Ewing po Georgetown w wielkiej karierze. Swoją drogą ten mecz Georgetown, finał NCAA jest jednym z najlepszych meczów w historii kosza. Oglądałem go jakieś 3 lata temu. Który to był? 87? Dobra, nieważne, mój drogi. Tak, więc jak powiedziałem, ci gracze to nie są gracze wygrywający, debiutanci, którzy wchodzą.
Maciek, wiesz co, zrobię mikroprzerwę, dobrze? Dobra. Bo coś tutaj do mnie wydzwania, mikroprzerwa.
I jesteśmy z powrotem po przerwie, która zupełnie nie została odczuta przez ciebie Tomku, przez ciebie Michale, przez ciebie Małgorzato, natomiast dla nas była to realna przerwa. To było 20 minut. I raz jeszcze, kiedyś powinniśmy zrobić takie 20 minut przerwy w trakcie, żeby
ludzie poczuli, czym jest przerwa.
Tak, bo to nie jest łatwe wrócić tak po czasie.
To byłaby taka przerwa na żądanie w palmie.
I przejęlibyśmy przerwę na żądanie wtedy. Chwila ciszy, dopiero będzie, mój drogi. Chciałem wrócić do tej deprechy, do tej depresji Jalila Okafora, wiesz co? Bo to tak. Oglądałem Suns teraz, Zuns. Oglądałem teraz rano i Devin Booker w tej chwili nie gra. Gdy grał, to grał jako rozgrywający i był moim zdaniem zajechiwany. I to wyszło w jakichś kłopotach ze ścięgnem podkolanowym, wcześniej z kostką, wcześniej z czymś. Ja, że to, nie chcę, wiesz, bezpośrednio powiedzieć, że wiesz, że to i to, że fakt, że przeprowadzał piłkę, że wiesz, że był kreatorem, że fakt, że jeszcze musiał być strzelcem, sprawiał, że on się kontuzjował. No ale no już grał poza pozycją, nieważne. On ostatnio powiedział, że chciałby mieć Phoenix super zespół. Moim zdaniem to już pierwszy przejaw takiej zbliżającej się frustracji. DeAndre Ayton wszedł ostatniej nocy z ławki rezerwowych. Nie wiadomo póki co dlaczego. Wszedł w trzeciej minucie do gry. Wszedł Richon Holmes w pierwszej piątce. Tak, i Igor Kokoszkow mówił coś tam o ustawieniach, o line-upach, bla, bla, bla. Nie wiem, co mógł mówić. Było
9 punktów w kwarcie.
No tak.
Line-up.
Teraz idźmy dalej. Sam Igor Kokoszkow, ktoś teraz spojrzy na niego i powie, o, to zły trener. Nie jest złym trenerem. Wiemy o tym, że nie jest złym trenerem Igor Kokoszkow. Wiemy, nie?
Na czym polega problem?
No teraz, ale teraz patrz, idźmy dalej. Na przykład Josh Jackson. To nie jest... Josh Jackson to jest gracz, którym ja się zakochałem. Nie wierzę, że to jest zły gracz. Ja się nie zakochuję w złych graczach, przepraszam. Może ja Stanley, wiem. Może Stanley, ale widzisz, Stanleya nie widziałem tak dużo. Josha Jacksona widziałem 30 meczów. Przepraszam, bo mam tutaj, chcę do brzegu dojść, bo znowu mi się nie uda. Josha Jacksona widziałem 30 meczów, to nie był zły gracz. To jest człowiek, który jest wszędzie istotny.
Nie, okay. Jeśli mogę ci przypomnieć, to uważałeś, że on ma szansę być najlepszym graczem tego draftu.
Tak! Tak,
nie wiem, 3 lata.
Uważałem.
Nie mówiłeś o tak.
Ja nie mówiłem nie tego, nie wiem, sobie z czapy nie wyjąłem. Widziałem 30 meczów tego zespołu, nie wyjąłem tego z czapy. Two-way gracz, starający się, bardzo chcący. No gracz takiego przytulasz, chcesz takich ludzi w sobie. Wiesz, w sobie. My chcemy w sobie Justisa Winslowa i Marka Gasola. Ale... Dla tych, którzy nie słuchali wczorajszej palmy, mogą sprawdzić, dlaczego chcemy ich w sobie. I taki Josh Jackson gra w tym Phoenix, kasztani, oddaje za dużo rzutów. Nie powinien tak dużo rzucać. Nie powinien tak grać. On nie powinien tak grać w koszykówkę. Wiesz, bo powiedziałeś, ja mówiłem o tym, czym są wygrywający rookies i dlaczego jest ich tak mało. Dlaczego jest tak mało wygrywających rookies i że oni nie mają takiego przełożenia na, wiesz, wygrywanie. Jeśli grasz debiutantem 20-30 minut, z reguły ci gracze na przestrzeni całego sezonu, na przestrzeni meczów nawet, nie są dwiema rzeczami. Ani nie są efektywnymi strzelcami, tylko trafiają jakieś, wiesz, 40% z gry, nie wiem, 30 ileś procent za 3, oddają jakieś dziwne rzuty, ani nie mają, ani się nie mogą pochwalić jakimś stosunkiem, wiesz, asyst do strat, bo są bardzo na piłce i nie są też praktycznie nigdy dobrymi obrońcami. Ale jeśli pełnią... Klikasz coś teraz, nie lubię tego. Ale jeśli pełnią ci gracze, jeśli pełnią głębsze role, wiesz, jeśli są jakąś trzecią, czwartą, piątą opcją albo wchodzą z ławki, to mogą dobrze robić na pewno to pierwsze, czyli być w miarę efektywni, bo nie oddają tyle rzutów, nie ciąży na nich taka presja, wiesz, kreowania drużyny. To się dzieje teraz w Atlancie z Trajem Youngiem, który jest okropnie nieefektywny. To się działo z Dennisem Smithem Juniorem w poprzednim sezonie. I dzieje się trochę też w tym sezonie, już mniej. To się działo...
Nie, że jakby, to co, że za dużo dostają na swoje barki?
Za dużo dostają na swoje barki, dokładnie o to chodzi. Gdyby grali w tych mniejszych rolach, nie grali tak dużo, albo grali w mniejszych rolach, to mieliby szansę być efektywni i mieliby szansę, myślę, być założeni, no dobrze, być trochę lepszymi dobrze. Obrońcami, bo graliby, ale podejrzewam, w lepszym zespole.
Ja zadam teraz przekorne pytanie.
Jason Tatum był takim graczem w zeszłym sezonie.
Czy wolisz być triangiem, któremu się pozwala na wszystko, który, wiesz,
to jest
nieefektywny.
Moim zdaniem właśnie...
No, można mówić, że czasami jest taki półproduktywny.
Właśnie to jest... Ten błąd w myśleniu,
dobrze,
nasz błąd w myśleniu. Wiesz,
ale pozwól, że skończę. Czy wolisz być Malikiem Monkiem?
Malikiem Monkiem nie chcę być. Malik Monk jest kasztanem.
Właśnie.
Ale Malik Monk nie grał dlatego i nie gra znowu, wypad z rotacji. Dlatego,
nie,
że...
ale mógł, Maciek, ale mógł. W zeszłym sezonie mogli go wpuścić do pierwszej piątki i go haratać nim, tak?
Ale Trajem Youngiem... Nie. Oni chcieli grać Malikiem Monkiem. Jak najbardziej chcieli grać. I Malik Monk na początku sezonu grał. Tylko Malik Monk pod tamtym trenerem i pod tym trenerem też okazuje się być chujowym obrońcą. I on jest słabym obrońcą. Ten człowiek się nie ogarnia, nie chcesz nim grać. I ten człowiek nie gra, teraz jest poza rotacją. To jest kłopot jego głowy. I to jest to, czego ja w nim... On nie jest najmądrzejszym graczem. Mówiłem od początku, ja nie jestem fanem Malika Monka. To nie jest najmądrzejsza głowa do gry. No, i Tatum był takim graczem w zeszłym sezonie. Na początku. Był graczem cofniętym w roli trochę, jako taka trzecia, czwarta bardziej opcja. Pamiętasz, był spod up shooterem, trafiał fantastycznie za trzy. Mówiliśmy, że tam 46-7%, nie rzucał tak dobrze. A kiedy w drugiej połowie sezonu dostał trochę większą rolę...
Został go to guy'em właściwie, no. Kto,
ale
kto poszedł,
nie. Jeszcze było coś po drodze. Gdy w drugiej połowie sezonu regularnego dostał trochę większą rolę, pamiętasz, Kyrie był kontuzjowany...
Tak, no właśnie dlatego.
Nie. Już nie był tak dobry. A ponownie błyszczał w playoffach, gdy były switche, gdy była gra izolacyjna, gdy było tego więcej. No to jest inna historia trochę. Są trzy różne historie. Więc wiesz,
teraz też nie błyszczy, bo wszystkim się wydaje, że jest w stanie to dźwignąć.
No trochę się tam, wiesz, wygryza ostatnio, no ale też generalnie to nie jest
nie gra,
to.
Nie ma sezonu.
Ja nie jestem... Ja pamiętam, 5 lat temu mieliśmy takie dyskusje i nadal mamy. I to są różne przypadki, tak? Że... Krzyczymy, no ci debiutanci powinni grać więcej. Ja nie wiem, czy oni powinni grać więcej. Ja się zaczynam zastanawiać, że to wcale chyba nie powinno tak być, że chyba lepiej wychować takiego właśnie człowieka, jak wiesz, spokojnie, 16, 17, 20 minut w dobrym zespole. Stąd moja teza, że draftu nie powinno być. Ci ludzie, jeśli chcą bardzo, nie powinni trafiać do takich złych drużyn, no, jak Phoenix Suns. No. żeby im to nie skasztaniło kariery. Czy myślisz, że kariera... Jak potoczyłaby się kariera Jalila Okafora, gdyby wylądował w lepszym zespole? Jestem pewien, żeby grał.
Pewnie tak, no.
To nie jest, to jest bardzo utalentowany gracz, jeśli chodzi
o... No nie, ale to pokazuje, że jeżeli nie jesteś tak dobry i dostajesz duże minuty jako debiutant, możesz tego nie dźwignąć, twoja kariera może się... Może właśnie nie warto być zbyt wysoko wybranym w drafcie. No.
Poniekąd tak. I być takim Joshem Hartem w Lakers.
Dostajesz duże pieniądze oczywiście, no bo to dzisiaj to jest co, o 8?
Tak, 8.
No to 8, no to wielu graczy, którzy jest na parkietach po 10 lat nie ma takich pieniędzy i nigdy nie miało, więc... Ale za tymi pieniędzmi idzie jednak właśnie ta odpowiedzialność i to ryzyko, że za 4 lata ktoś powie Merkel, Fami, Olowokandi. Gdzie jest, gdzie są wasze kariery? Anthony Bennett, hello!
Lub wszyscy zawodnicy wybrani z numerem drugim draftu. Tak, ostatnich 15 lat. Z Joshem Jacksonem, nie, Josh Jackson był czwórką. Ale z Lonzo Ballem włącznie. No nic, no dobrze, wiesz co, no to łapią złe nawyki. Grają, wiesz, jakieś deprechy mogą złapać, że przegrywają cały czas. Różne rzeczy, różne historie. Mój drogi, mieliśmy konkurs i konkurs jest ogłoszony, już jest rozstrzygnięty. Maciek Szetela pisze, ja będę czytał. Zwycięzcą w konkursie Palma waży. Chodziło o to, żeby wytypować, ile waży kilo, ile waży gigabajtów wszystkie odcinki Palmy. Zwycięzcą został Grzegorz Szybieniecki, który był najbliżej wytypowania poprawnej odpowiedzi.
Brawo Grzesiu.
Brawo Grzegorzu.
Gdzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a za Grzesiem piasek ciurkiem sypie się.
W sensie masz na myśli upływający abonament z worka. Dostanie nagrodę. Tak, że Grzesiek otrzymujesz od nas nagrodę, roczny abonament i ten worek, ten piach, to te upływające dni tego abonamentu. To chciałeś wyrazić.
Tak. Nie, że policzyłeś te ziarenka palmy i złożyłeś się w piękny worek i byłeś najbliżej.
A to druga historia. To tak. Na dziś palma waży dokładnie 42,88 gigabajtów. W tej chwili już trochę więcej. I Maciek Szatela pisze do nas tak, posłuchaj. Przegadaliście 616 godzin, 23 minuty i 49 sekund, co daje blisko 26 dni rozmowy bez przerwy.
To się nie wydaje tak dużo.
Tak, bo Maciek pisze, że to się w głowie nie mieści. I ja, bo moja reakcja była też, że to się nie wydaje wcale to tak dużo.
26 dni bez przerwy?
5 lat.
I urlop, taki... Urlop, jakbyśmy cały przegadali. Dzień przy ognisku. To nie jest tak. Nie wydaje się tak dużo. Wiesz, jak mam szukany. Nawet powiem więcej, Maciek, i tu zwracam się do Maćka Szateli, wskoczyłem na kalkulator i zacząłem to liczyć. Bo wydawało mi się to zbyt...
Zbyt mało.
Zbyt mało. No ale może tak jest. No. Tak. Może tak jest.
W każdym razie dziękujemy. Dziękujemy ci, Maćku Szotelo, za pomoc. Tak przytulamy ten, ale nie za mocno. I gratulacje raz jeszcze dla ciebie, Grzegorzu Szybieniecki. Znam Grzegorza Szybienieckiego z Twittera. Na Twitterze G-Szyb, w sensie G-Szyb, jakby ktoś chciał śledzić. Albo G-Szyb. G-Szyb. No dobrze. Mój drogi, dzisiaj jest wielki dzień. Też. Przejdźmy trochę do takich rzeczy jeszcze tutaj, co przed nami, bo jest trochę rzeczy, ale nie zrobiliśmy jeszcze jednej kwestii. Wróćmy się na chwilę do Phoenix Suns, bo Phoenix Suns, myślę, że o przyszłości Phoenix Suns będzie jeszcze okazja pomówić, bo teraz aż tak nie wiem, czy wiesz, już mi się nie chce mówić o tej przyszłości teraz, bo to jest kolejny fatalny sezon Phoenix Suns, no i to chciałem zauważyć, że to gdzieś w pewnym momencie musi się w jakiś sposób, nie wiem, skończyć, czy powinni wycofać ten zespół z NBA, nie wiem. To jest
ja muszę powiedzieć, że ja ciągle jestem, patrzę na ten zespół historycznie. Jak myślę o Phoenix Suns, to ciągle widzę Olivera Millera, Richarda Dumasa, Kevina Johnsona, Charlesa Barkleya, Dana Majel i wydawało mi się, że ta organizacja jest super.
Steve Nash, Amare Stoudemire, John Johnson, Boris Dio. Ostatnia dekada to był jeden z pięciu najlepszych klubów ligi.
Tak, Rex Chapman.
No, ale wiesz, byli, tak, o to chodzi. Słoneczny, byli, fajny, byli, super. Steve Nash, no, cholera. 10 lat Steve'a Nasha. Nie? I ale do mnie już...
Teraz jak ty mi za każdym razem mówisz, że to jest fatalna organizacja, że właściciel jest do kitu, że tam się nic nie dzieje, że to jest... No. To mnie cholera jasna.
Chwycić
nie
tego.
Nie mogę się z tym pogodzić. No nie mogę się z tym pogodzić. Zwłaszcza mówię, że Arizona jest cudownym miejscem do życia, mieszkania.
Ostatnio słyszałem, jak ktoś mówił, że kompletnie nie. Znowu. O Phoenix. Nie, tam... Ale o Phoenix, nie o Arizonie, o Phoenix. Mieliśmy już tą dyskusję. Ty mówisz o Arizonie.
Ja bym tam bardzo chciał mieszkać.
Ja na siodle mógłbym też spokojnie.
Suche, gorące powietrze, górski.
Ale nie w mieście pośrodku pustyni. Jeśli już mieszkać na pustyni, to nie w mieście pośrodku pustyni, tylko w jakiejś oazie, a nie w mieście.
No nie, no przy jakiejś rzece, przy Rio Grande czy Rio Bravo.
Umiesz robić Ennio Morricone nosem? Coś takiego.
Nie, tego nie znam.
A ja też nie znałem. Znaczy się dowiedziałem, że nie potrafię. Mój drogi, dobrze, więc no tak, ja też to mam i też tak myślę o tym. Ja cały czas gdzieś to mam jeszcze, ale do mnie już...
Dobrze, to kto jest problem? Właściciel jest problemem.
Dzisiaj rano dotarło to do mnie.
Mają słabe
nie wiem,
siłownie.
Wszędzie jest problem. Gdzieś jest problem. Nie wiem, gdzie jest problem. Pewnie właściciel, ale to najłatwiej zrzucić na właściciela.
Nie. GM jest problemem?
Nie wiem już teraz. Wiesz co, ja już nie wiem. Klub jest problemem. Pewnie właściciel jest problemem. Robert Sarver, mówiliśmy to miliard razy. Nawet jak oni wtedy wygrywali w poprzedniej dekadzie, on też był problemem. Bo na przykład sprzedawał wybory w drafcie. I nie chciał inwestować w ten zespół więcej pieniędzy, żeby oni byli powyżej luxury tax bardziej, żeby tak pójść na całość. Nie chciał pójść na całość nigdy. Liczył te pieniążki. Ale to dobrze. Jeszcze wrócimy. Wrócimy do nich, bo oni będą handlować, czuję tego Arizę, bo po co to na co. Ja im proponuję handlowanie TJ'a Warrena do Bostonu w zamian za jeden, nie do Bostonu, handlowanie TJ'a Warrena za pierwszy numer, za pierwszorundowy pik w drafcie, jakoś zastrzeżony czy coś takiego. I potem może sprowadzanie Terry'ego Rozier'a za dwa wybory w pierwszej rundzie drafcie. W pierwszej rundzie draftu, teraz już sprowadzenie.
Terry Rozier do Orlando.
Albo do, no tak. Gdzieś któryś, nie, bo któryś z tych zespołów Phoenix i Orlando, albo jeden, albo drugi, na pewno któryś z nich będzie stał w to lato po Terry'ego Rozier'a do Bostonu. Bo on jest zastrzeżonym wolnym agentem. Będzie mu oferował kontrakt w to lato. Jestem na 100% pewien, że albo jeden, albo drugi, może nawet dwa. Bo ciężko tak wyjąć rozgrywającego, to młody rozgrywający i możesz go wyjąć, tak? I jeśli dasz mu, myślę, 15 milionów dolarów za sezon, to go wyjmiesz.
No Ainge może nie być gotowy. Patrząc zresztą na historię ze Smartem, z tym nie będzie czekał.
Mój drogi.
Możesz go postawić do ściany, Danny'ego Ainge'a w sensie. Nie wiem, czy Danny Ainge położy 15 milionów dolarów.
Będzie musiał też Kyriemu położyć. Maxa no prawdopodobnie.
Właśnie. Dwa położenia będą.
Będą się kładli.
Będą się pokładali.
Uczcimy zakopanie Phoenix Suns chwilą ciszy. Devin Baka, DeAndre Ayton, Anderson, Okobo, Igor Kakaka, Zuns. I wracamy, mój drogi. Dzisiaj jest wielki mecz w Berlinie i dopiero zdałem sobie sprawę, jak wielki jest to mecz w Berlinie. Alba Berlin gra z Frankfurt Skyliners. Słuchacze śledzący losy pasa mistrzowskiego...
To dziś.
Pamiętają. To dziś, o godzinie 20:30. Wiesz, dlaczego ten mecz jest tak istotny? Ponieważ spojrzałem na to, jak bukmacherzy typują.
Tak.
Kurs na Albę to jest, posłuchaj, 1,06.
O cholera.
Alba jest piekielnym faworytem tego meczu. Jeśli Alba wygra ten mecz, którego jest tak piekielnym faworytem i pas wróci po latach w w miejsce, w którym się to wszystko zaczęło, do klubu, który go przejął z San Antonio, to o 20:30 we wtorek w Gdyni, tutaj obok Arka Gdynia, świnia, gra z Albą Berlin u siebie. Pas ma szansę znaleźć się w Polsce, co się dzieje na naszych oczach. Że znajdzie się w Polsce, ma duże szanse, że go przejmiemy od Berlińczyków. Też chyba są.
Fajnie by było, teraz tak sobie zamarzyłem, jakby ktoś zrobił taką infografię, tą mapę Europy i tak, wiesz, jak ten pas, tak zrobił to kółeczko, takie strzałkami. Cześć, i znowu jesteśmy w Berlinie. Czyli wziąć wszystkie kluby, zaznaczyć taką mapę Europy. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Nie do końca. Jestem słaby z meksykańskich komputerowych grafik. Infografia nie ogarniam.
No wiesz, mapa Europy, punkty na tej mapie Europy oznaczające kluby, które miały...
Aj, że tak przeskakuje po kolei, jak w wojnie, w tym filmie, tak, 88 rok. Tak.
Połącz kropki.
A, połącz kropki.
No i tak wiesz, idziesz tam od tego i się tworzy jakiś taki ciekawy wzór i na pewno tam jest napisane Greg Popowicz wtedy.
No bo twarz czujesz.
Twarz Maryi.
To jest napisane Konstytucja. Przepraszam. Tak chciałem tylko... Mój drogi, więc... mecz jest we wtorek o 20:30. Jeśli Alba wygra dzisiaj, we wtorek o 20:30 jest mecz w Gdyni. Ja myślałem, żeby się na niego udać, tylko że jak się udam na ten mecz, to nie wrócę. Więc wtedy by mnie w środę nie było, a wolałbym być. Myślę, że chyba ten mecz jest w telewizji, żeby go obejrzeć. Natomiast, znaczy ja nie chcę jeszcze, wiesz, wyprzedzać. Alba musi najpierw wygrać ze Skyliners. Ale może jeśli ktoś jest w Gdyni? Może ktoś, kto nas słucha i będzie na tym meczu, bo po prostu będzie?
Żeby zrobił tak z papieru toaletowego taki pas i tak stanął z tym papierem, powiedział, tu jest pas i tak zrobił sobie zdjęcie.
To będzie taki żart wtedy zbytnio.
No nie, ale że jesteśmy, no, że podpaska jest z nami.
Coś wymyślimy, ale jeśli ktoś będzie, nie wiem, czy byliśmy.
Na pewno są Gdynianie.
Pomyślimy. Myślisz, że jeszcze nas słuchają? No może tak. A drugie pytanie, bo to, wiesz, pytanie już było. Pierwsze pytanie, teraz drugie pytanie z mailbaga. Powiedzmy, Darek Lewandowski prosi się nas, pytanie do nas, do Palmy. Proszę o przybliżenie istoty pasa mistrzowskiego. Słucham Palmy od około 4 lat, ale albo mi ta historia umknęła, lub jest starsza.
Niesamowite.
Nie słuchasz nasz, Darek, regularnie.
Nie, że jakby jest historia w historii i ktoś nie zna początku i 4 lata tak się męczy. Ale zadał pytanie i dziękujemy za odwagę i jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Tylko historycznie pamiętasz, który to był rok? 2000.
Ja myślałem o tym, żeby Darka dalej pomęczyć.
Nie! Nie drażnij Darka.
Nie drażnij. Nie drażni Darka, nie! To był rok, mój drogi, to był 8 października 2014.
Nigdy się października.
Października, nie nauczy się. 8 października 2014, czyli to już jest 4 lata z hakiem.
Zespół San Antonio Spurs po zdobyciu mistrzostwa NBA.
Tak.
Grał pokazowy mecz w Europie w ramach przygotowania do presji. Zresztą jest cała chyba relacja nawet na szóstym graczu z tego meczu, prawda? Bo ludzie byli, widzieli, tam się...
Chyba była jedna, ale nie jestem pewien, czy akurat z tego meczu. Albo nie była dobra.
Okej, grali w Berlinie z Albą Berlin. I zaskakująco Alba Berlin ten mecz wygrała.
Zaskakująco, ponieważ usiłuję właśnie przypomnieć tą końcówkę, bo prowadziła... Spurs spokojnie tam prowadzili na końcu i tam była strata Manu Ginobiliego, który prowadzał piłkę z autu przy przewadze jednopunktowej Spurs. I był jakiś przechwyt, albo jakieś punkty w ogóle równo z Syreną. Tak to było.
O.
No i tam w ogóle jeszcze wcześniej, zanim Manu popełnił tą stratę, chyba był jeszcze jakiś błąd Tima Duncana. Tak się Spurs rozleźni na twoich oczach i ty tak klaskałeś i tak się cieszyłeś, że ten pas do Berlinu. Tak, i ludzie tak mówili, cieszę się ze zwycięstw Niemców. I potem przyszedł kryzys.
Tak.
No, ale to tak mniej więcej wyglądało i to stało się w tak niesamowitych okolicznościach, że wtedy stwierdziliśmy, że to jest ten moment, w którym pas mistrzowski mistrzów NBA ówczesnych San Antonio Spurs po prostu został przejęty. Co więcej, sprawdziliśmy to dalej i okazało się, że nie było wcześniej nigdy takiej sytuacji. I to jest
klucz. Nie, to nieprawda.
Nie było nigdy sytuacji, w której... Nie, to jest prawda, bo sprawdzaliśmy to.
Nie
było
prawda. W której mistrz przegrał. W której mistrz przegrał,
tak. Pamiętam, sprawdzaliśmy te wszystkie puchary McDonalda, jakieś...
Zgoda.
No. Tak, bo przegrywali ludzie, tak, oczywiście.
Przegrywali, ale nie byli mistrzami, zapomniałem.
Tak. I mistrz nigdy nie przegrał, więc pas musiał być cały czas zamknięty w NBA. Nie sprawdzaliśmy, czy to Spurs go mieli, faktycznie, bo to mogło się tak skończyć w tamtym sezonie regularnym, że zespół, na przykład, który miał pas, nie wszedł do playoffów. Wiesz, że gdzieś tam przejął ten pas w trakcie sezonu regularnego 2013-14, nie wszedł do playoffów i został z pasem. Po cichu. Tego nie sprawdzaliśmy.
Nie, bo potem rola przecież, jaka jest rola? Ten pas mistrzowski jest, bym powiedział, taki trochę przechodni w tym sensie, że potem śledzimy losy tego pasa w ciągu sezonu. Czyli mistrz ma ten pas tak długo, aż nie przegra kolejnego meczu w NBA, no i na koniec znowu mistrz ten pas ma, tak? No i taka jest normalna kolej rzeczy, ale my mówimy, że los pasa mistrzowskiego 2014 został raz na zawsze zmieniony. On wyszedł poza NBA i się błąka po Europie, więc to, co oni teraz mają w Ameryce, to jest jakiś fałszywy pas.
Tak, i my nawet przypominaliśmy na Reddicie, na forum Reddit NBA, gdy ludzie próbowali pisać, gdzie jest pas mistrzowski, tę całą historię. I to się gdzieś tam jakoś nawet kliknęło wysoko. Tłumaczyliśmy tym Amerykanom, którzy myślą, że wszystko jest ich, że pas to już jest tu. I pas może być we wtorek naprawdę tu. A w środę rano, jak się Krzysztof Szubarga obudzi na kafelkach, w łazience, obok puste butelki wina, puste butelki alkoholu, Dylewicz gdzieś tam zażygany, wiesz, leży, to wtedy będzie naprawdę tu. Pas mistrzowski znajdzie się wtedy w Polsce i będzie wiadomo, że to jest pas tu. I może ten pas nigdy naszego kraju już nie opuści i zostanie. I nikt już nie będzie zakładał jakichś dziwnych koszulek, nikt nie będzie się z nikim kłócił. Chwycimy się razem za ręce i wstąpimy do PSL-u.
Tak, zostaniemy premierem.
Dobrze, mój drogi. Mamy jeszcze kilka rzeczy, które w weekend, ale nie będziemy tego robić. Mam tylko pytanie jedno do ciebie. Pytanie jest chyba retoryczne, ale powiedz, czemu Francuzi poprzekładali tyle meczów w Ligue 1 albo Ligue 1?
Ligue 1.
Dlaczego?
Obserwujesz, co się dzieje we Francji?
Nie, bo to się przekoloryzowuje u nas jakieś media.
Wiesz, to nie koloryzuje się, bo ja rozmawiałem z kimś, kto był w Paryżu w czasie weekendu i to naprawdę nie wygląda dobrze.
Dobrze, to są jakieś żółte kamizelki.
Żółte kamizelki, są palone samochody, jest regularna bitwa z policją, ratowiska, marsze, przemarsze, kontrmarsze. Potem wszyscy spotykają się w restauracji na lunchu.
Przegryzają.
Jak siedzą policjanci z tymi żółtymi kamizelkami, piją kawę, kwasanty.
I potem wracają.
I potem się rozchodzą, no dobra, przepraszam. Tak przypomina trochę taką sytuację jak z okopu I wojny światowej. Co jakiś czas robili sobie Anglicy przerwę z Niemcami, spotykali się razem herbatę i potem wracali, znowu się lali.
Albo historię Hiszpanii. No mam na myśli siestę akurat, że taka przerwa, że siedziałem, że jest siesta, dobra, spokojnie, zamknięte od 12 do tam któryś, ale dobrze, czyli co, czy Europa się śmieje z Francji już, czy nie?
No ale wiesz, to chyba tam się nie ma z czego śmiać, znaczy pytanie jak to dalej, bo rząd francuski się wycofał z podwyżek benzyny,
tak?
Ale te procesy podobno mają nadal się nie skończyć, to jest rozkakujące, ten ten protest ma jakieś 70% poparcia społecznego.
Pięknie, ja kocham protesty.
Pokazuje jak Wielka Republika, w jakim Wielka Republika Francuska jest w kryzysie.
Nie jest wcale już taka wielka i wcale już nie jest taka francuska.
Nie jest taka francuska, nadal myślę, że jest to najpiękniejszy kraj do mieszkania na świecie.
Poniekąd się z tobą zgadzam, aczkolwiek śmierdziało w Montpellier z bagien. Kontynuuj.
Tak, ale tam jest absolutnie wszystko. Góry, morze.
Tak, to fakt.
Jest wszystko, czego chcesz. Dobre wino, dobre jedzenie.
Dlatego tylu ludzi z różnych zakątków świata się najechało przez ostatnie 60 lat tam. Jest tam po prostu ładnie. Nie, no żartuję. To nie o to też w tym wszystkim chodzi.
Chodzi o to, co się dalej z tym wszystkim stanie, bo ten ruch trochę nie ma przywódców niestety. To jest taki ruch oddolny, to jest taka rewolucja, która nie ma głowy.
To jeszcze lepiej.
No i pytanie, kto zbije na tej grupie tak zwany polityczny kapitał?
Rysiek. Teraz, Petru. Rysiek, teraz!
Petru! Ryszard Petru!
Pamiętasz tego koszykarza Johan Petro?
Pamiętam.
Johan Petro z Francji? Mówiłem ci, to jest szansa dla Rysia. Rysia, yes. Szansa dla Rysia dzisiaj. No nic.
Żeby nie pochmielił Francji z Hiszpanią.
To niech zabierze tego naszego Waszcza. To on był?
Waszczu!
No nic, czyli dobrze, wiesz co, dobrze. Ja myślałem przez chwilę, oglądając te protesty w poniedziałek, we wtorek, że to jest jakiś, wiesz...
Nie, ale to właśnie jest takie...
Przesadzanie, wiesz, i tyle. Ale mówisz mi, ale jak spojrzałem, że Francuzi poprzekładali mecze w miastach typu Angers, albo no, w Paryżu, to wiadomo. I powiedziałem, ile meczów jest przełożonych dzisiaj? Na przykład Monaco nie gra dzisiaj. Mówię, Monaco nawet nie gra u siebie dzisiaj.
Nawet wielki książę...
Dopiero do mnie dotarło. Gdy się mecze piłkarskie, wiesz, różne rzeczy mogą się dziać, ale sport nie trwa zawsze. To tak jak zabili Kennedy'ego w Dallas i były grane mecze futbolu amerykańskiego, że sport nas uzdrowi, nie, razem i połączy.
September 11 też grali.
A nie wiem, czy grali wtedy. Chyba nie grali wtedy.
Grali.
Futbol?
Futbol?
Chyba wtedy nie grali. Tak mi się wydaje, że nie grali. Ale grali i czego żałował swoją drogą komisarz NFL, że grali. Ale chciał ten efekt. Dobrze, nieważne. W każdym razie dotarło to do mnie też. I sprawa jest krytyczna jednakże.
Nie, sprawa jest krytyczna. No to podobno mówię. No, rząd się cofnął, ale z tego co rozumiem, te protesty żółtych kamizelek się nie
skończyły. To jest sprawa, to jest taka jest bardziej głębsza. Takie, coś czują ci ludzie w środku. Tak, skończmy jakąś taką.
Ale,
Brazylia.
Au revoir.
Pa.
Au revoir.
Pa.
Pa.